To jest czysta radość zobaczyć widzów w teatrze, którego sens spełnia się tylko wtedy, jeżeli ta rzeczywistość sceniczna czy koncertowa konfrontuje się z naszym widzem. Proszę mi uwierzyć, to nie są banalne słowa. Kiedy we wrześniu ubiegłego roku wyszedłem na scenę, a nie mam takiego zwyczaju, żeby otworzyć sezon, bo po tej dłuższej przerwie od marca, prawda, to był pierwszy moment spotkania z publicznością, powiedziałem zaledwie parę słów i otrzymałem jakieś niewiarygodne brawa. Ludzie mają przyrodzoną potrzebę uczestniczenia w widowisku od czasów starożytnych po dzisiaj, tam wszystkie te, że tak powiem, opowieści o kryzysie instytucji opery, teatru dramatycznego, kina czy w ogóle widowiska nigdy się nie potwierdziły. Prawda? Operze, która ma 400 lat, wróżono upadek. Tymczasem już wielokrotnie, tymczasem ona się ma lepiej niż kiedykolwiek w przeszłości. Buduje się nowe teatry operowe. Sztuka operowa, która jest wynalazkiem europejskim, obejmuje coraz nowe obszary kulturowe. Wydawałyby się odległe, Azja, ostatnio kraje arabskie. Buduje się jedna, druga, trzecia nowa instytucja operowa, więc proszę mi wierzyć, to ma sens tylko wtedy. To, co my robimy na co dzień po tej stronie domowej teatru, którą wyznacza linia sceny, spełnia się w kontakcie z widzem. Ten rodzaj więzi, te przepływy energii, te doświadczenia intelektualne, emocjonalne, które Państwo zabieracie ze sobą do domu, to jest dla nas wielka wartość. Po to to robimy.
Co w najbliższych planach? Bo do Was można przychodzić, odpukać. No cały czas mówimy, że na razie jesteście otwarci. Teatry działają, Teatr Wielki, Opera Narodowa także.
Lockdown nie oznaczał, że my nie pracowaliśmy. Pracowaliśmy w warunkach reżimu sanitarnego, więc to było wszystko trudne, ale były dwa zasadnicze cele. Podtrzymać poziom artystyczny naszych zespołów, który umożliwi wejście na scenę czy do kanału orkiestrowego w momencie, kiedy to będzie możliwe, a po drugie przygotowywać kolejne premiery. I tu muszę powiedzieć z dumą i z wdzięcznością wobec całego zespołu Teatru Wielkiego, że udało nam się z planowanych 6 5 zrealizować. To jest niezwykłe. Tylko jedną z tych premier przesunęliśmy na jesień. 4 czerwca premiera fabularnego widowiska baletowego, choreografia jednego z największych w historii artystów sztuki baletu, Kennetha Macmillana. Widowisko przygotowane we współpracy z Royal Opera House Covent Garden z Londynu, opowiadające historię księcia Rudolfa, syna Franciszka Józefa i Sisi, który w zamku Meyerling, w zamku myśliwskim, popełnia samobójstwo. No to jest taka trochę Romeo i Julia tamtych czasów, do dzisiaj owiane tajemnicą, ale w sensie artystycznym, choreograficznym, budująca taką perspektywę psychologiczną głównego bohatera, która umyka łatwym opowieściom na ten temat. Niezwykle wymagająca partia dla tancerza, który kreuje postać Rudolfa. On prawie nie schodzi ze sceny przez około 3 godziny. Tańczy z wieloma partnerkami, ale z kolei to daje szansę pokazania maestrii i poziomu naszego baletu. Muszę powiedzieć, że przed laty, jak zabiegałem o choreografię Macmillana, przyjeżdżali tutaj eksperci z jego fundacji, którzy stoją na straży jego dorobku artystycznego i oceniali, że nasz zespół nie jest w stanie wykonać tego należycie. Rok temu czy dwa lata temu bez najmniejszego problemu zespół, który Krzysztof Pastor podniósł do poziomu czołowych zespołów baletowych świata, dostał bez najmniejszych wahań ze strony spadkobierców Macmillana tę choreografię. No i serdecznie Państwa na to przedstawienie zapraszam. Ono jest w takim cyklu, który budujemy, wielkich historycznych opowieści baletowych, historycznych w sensie treści libretta, ale także jako, bo to jest spektakl z lat 70., jakby koncepcja z lat 70., jako taka opowieść o tych wielkich wydarzeniach w świecie baletu przed, w tym wypadku, 30 paroma laty, ale myślę, że to będzie szalenie atrakcyjne, zwłaszcza, że że balet jest do muzyki Ferenca Liszta, pięknej, wspaniałej muzyki, którą nasza orkiestra prezentuje pod dyrekcją Patryka Fulnie, naszego nowego dyrektora artystycznego, muzycznego. Drugą premierą będzie niezwykłe wydarzenie, ponieważ pierwszy raz w Polsce opera Paula Hindemitha, gwiazdy modernizmu niemieckiego, opera Kardilak, której premiera miała miejsce w 1926 roku w Dreźnie, nigdy wcześniej w Polsce nie pokazywana, opowiadająca historię paryskiego jubilera, który cieszył się niezwykłą sławą artysty wykonującego niezwykle kunsztowne obiekty jubilerskie, właściwie bohater Paryża, człowiek mający poczucie, że nie podlega regułom moralnym ani prawnym z uwagi na miarę swojego talentu i rangę dokonań i wypada poza ten schemat społeczny. Krótko mówiąc, nie chciałbym zdradzać tajemnicy, ale opowieść kryminalna opowiedziana językiem operowym, szalenie efektownej koncepcji reżyserskiej Mariusza Trelińskiego ze scenografią Borysa Kudliczki. Państwo, którzy lubicie kinogrozy, a jeśli nawet nie chodzicie do opery, będziecie bardzo usatysfakcjonowani. To są szczególne emocje, którym można się poddać. Ja sam nie jestem wielkim entuzjastą tego typu koncepcji, a jednak ten Hindemith mnie uwiódł.
Mariusz Treliński ponownie uwspółcześnia nieco tę historię, prawda? Przesuwa ją troszkę w czasie.
No tak, przesunęli razem z Borysem w czasie. Właściwie nawet nie współczesnym, tylko przesuwając to nieco do przodu. Takie miasto, nie chcę powiedzieć futurystyczne, ale miasto przyszłości. Tak? I wszystkie te emocje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa czasów XVII wieku zostały przeniesione według współczesnych pojęć do świata, który jest nam bliższy, a który zapewne w niedługim czasie pewnie nas mocno zaskoczy.
W pandemii trudno coś planować, to nas nauczyła tego pandemia, że trudno coś zaplanować na pewno, ale państwo na pewno mają jakieś plany. Ja wiem, że o wielu rzeczach nie można jeszcze opowiadać, ale o czym możemy powiedzieć, zaprosić słuchaczy?
Prawda, pandemia uskromniła nas, już tak śmiało nie naznaczamy punktów przyszłości, dat i okoliczności, w których odbędzie się to i tamto, ale ja głęboko wierzę, że ta potęga umysłu ludzkiego, która ofiarowała nam szczepionki, sprawi, że będziemy zdolni do przywrócenia czegoś, co pewnie będzie nową normą, ale jednak normalnego życia. My chcemy, chciałbym powiedzieć dwa słowa o tym, co się wydarzy 24 września tego roku, bo to jest okrągła data okrągłej rocznicy narodzin Cypriana Kamila Norwida, dla mnie najważniejszego polskiego poety, i przygotowujemy wielkie widowisko z okazji tej rocznicy, które będzie z uwagi na brak oczywisty sposób materii muzycznej dotyczącej Norwida, mówię o muzyce granej symfonicznie, postanowiłem zagospodarować to pole popularności Norwida, które zbudował Czesław Niemen, Wanda Warska, Krzysztof Cukowski, Stan Borys i tak dalej. W związku z tym zamówiłem aranżację na głos solowy, na chór i orkiestrę symfoniczną tych utworów z zachowaniem linii melodycznej, konwencji harmonicznych i tak dalej, ale jakby wyrazowo będzie to bliskie światu opery, więc przypomnijmy te wspaniałe utwory, szalenie popularne na scenie muzyki popularnej, chociaż myślę, że zabrzmią one na nowo w wykonaniu Małgorzaty Waleskiej, Tomasza Koniecznego, Józka Orlińskiego, czy czekam tu wprawdzie na potwierdzenie, którego nie mam, ale wiem, że Olga Pasiecznik także chce wziąć w tym udział, więc znakomite postaci świata operowego, świetna orkiestra, Rafał Kłoczko jako i aranżer, i dyrektor muzyczny przedsięwzięcia, ale to nie byłaby wystarczająca opowieść o Norwidzie. W związku z tym chcemy zbudować przestrzeń dramatycznego dziania się opartą o wielkie utwory poetyckie Norwida typu Co ty zrobiłeś Atenom, Sokratesie czy Fortepian Chopina, ale także fragmenty biografii i jakieś jakieś cytaty z jego publicystyki, które będą autonomicznie wartością dramatyczną wobec tego, co jest wartością liryczną, ale równocześnie będą wprowadzały w ten świat utworów, które zaśpiewają wybitni polscy artyści operowi. Krótko mówiąc, to będzie raczej bliskie charakterowi oratorium dramatyczno-muzycznemu niż konwencjonalnej gali, ale wydaje mi się, że Norwid na to zasługuje. Zapraszam najserdeczniej 24 września i to będzie de facto otwarcie nowego sezonu. Ten rok obfituje w jubileusze. Wspomniałem już o 200-leciu urodzin Cypriana Kamila Norwida, ale chciałbym także powiedzieć o Tadeuszu Różewiczu, którego stulecie urodzin ma miejsce w tym roku i przygotowujemy bardzo specjalną wystawę w Galerii Opera, którą pomyślałem jako wystawę, której kuratorem byłby Tadeusz Różewicz. Znałem go osobiście, wielokrotnie się spotykałem. Z panem Tadeuszem miałem przyjemność rozmawiać także o sztuce i wiem, że był jednym z najbardziej przenikliwych, kompetentnych i subtelnych krytyków sztuki. Sam zresztą gromadził obrazy, przyjaźnił się z Jerzym Tchórzewskim, z Jerzym Nowosielskim, z wieloma innymi, z Janem Tarasinem, z innymi artystami. I to, co przygotujemy, będzie opowieścią o jego fascynacjach malarskich, ale także zaopatrzone w pewne świadectwa literackie, które znaczą o jego dorobku w kulturze polskiej, europejskiej, światowej. Pamiętamy, że właściwie ocierał się o nominację do Nagrody Nobla. No, z całą pewnością jeden z najwybitniejszych dramaturgów polskich ostatnich dziesiątków lat, no i postaci kultury, poeta, który potrafił ten świat mimo przyrodzonego pesymizmu, który był wynikiem doświadczeń młodzieńczych związanych z wojną, wychodzenia z wojny, tym całym porządkiem rzeczy, który był dla niego trudny, no jednak był profetyczny. Coś ważnego nam mówił o nas i chcielibyśmy, żeby wystawa była takim mocnym głosem, z jednej strony honorującym pana Tadeusza, a z drugiej wydobywająca jego fascynacje artystyczne i myśli, które znaczą dla nas Polaków.
A jaka będzie tak ogólnie mówiąc narracja?
No ona będzie polifoniczna. Dotyczyć będzie sztuki. Sztuki w dwóch wymiarach, prawda? Staramy się pokazać obrazy artystów, którzy go fascynowali, ale także obrazy, które miał u siebie w domu. Oraz to, co potrafił o tych obrazach napisać, powiedzieć, zaznaczyć. To, o czym wspomniałem, te takie ślady jego literackiej twórczości.
Bardzo weszliście poranieni z tej pandemii, bardzo było ciężko i widzi pani jakieś światło w tunelu, bo chyba na widzów możecie zawsze liczyć.
Pani, to oczywiście było bolesne doświadczenie, ale no przyzwoitość nie pozwala mi się skarżyć. Jeżeli spojrzymy na wysiłek służby zdrowia, pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, administracji szpitalnych, na te wszystkie nadzwyczajne przedsięwzięcia, jeżeli spojrzymy na co jest taką wartością, którą nam czas oferował, na zupełnie nowe grono wielkich autorytetów społecznych, prawda? Bo odeszliśmy od tego świata paplania na każdy temat, tylko wypowiadali się ludzie, profesorowie, doktorzy na temat teraźniejszości, przyszłości, tej choroby. W tym wszystkim my musieliśmy być trochę w cieniu i nie manifestować swojego bólu, bo on był, ale to ból bardzo niewspółmierny w stosunku do tego, co przeżyliśmy jako społeczeństwo. Dzisiaj musimy się pozbierać na nowo, ustawić sobie ambicje na odpowiedniej półce i zmierzać do tego, żeby przywrócić temu światu podstawowe pojęcia, na przykład pojęcie obrony narodowej. Ten wróg niewidoczny okazał się dużo bardziej dotkliwy niż to, co przewidujemy, że może nam w postaci rakiety spaść z tamtej czy innej strony granic. To jest czas na głęboką refleksję.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia i żeby się wszystkie plany udały spełnić.